Od początku wojny w strefie Gazy zginęło ponad 60 tysięcy Palestyńczyków. Każdego dnia liczba rośnie. Gideon Lewi, izraelski dziennikarz, autor książki Zabijanie Gazy, relacje z katastrofy, tak opisuje sytuację. Świat protestuje i domaga się zakończenia działań zbrojnych. Benjamin Netanyahu mówi nie. A dla Izraelczyków strefa Gazy istnieje tylko w kontekście zakładników. W mediach izraelskich nie ma głodu w Gazie, nie ma śmierci, nie ma zniszczeń. Izraelskie media po prostu je ignorują, dając swoim odbiorcom przyjemne poczucie, że izraelskie społeczeństwo zachowuje się tak, jak powinno. Tymczasem już kilka dni temu poinformował Mohamed Abu Salmiya, dyrektor szpitala Al-Shifa w mieście Gaza. Tylko w ciągu 3 dni zmarło z powodu niedożywienia 21 dziecko. Z jednej strony ludzie słyszą o ludobójczej polityce Izraela, z drugiej strony o barbarzyńskim terroryzmie Hamasu, który co gorsza utożsamiany jest z całą palestyńską społecznością. Społeczeństwo Izraela nie wierzy w okrutne działania swoich władz i ich popiera, a Palestyńczycy muszą publikować zdjęcia swoich zmarłych z głodu dzieci, żeby świat im wierzył. Jednocześnie organizacja zrzeszająca ponad 550 byłych dowódców izraelskiej armii i szefów służb zaapelowała dziś o zakończenie wojny w strefie Gazy. Wezwali do reakcji prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. To zresztą kolejny apel izraelskich elit o zakończenie wojny, że wspomnę list otwarty rektorów tamtejszych uczelni sprzed tygodnia. Jak obecnie wygląda sytuacja w strefie Gazy? O tym porozmawiamy z naszymi gośćmi. Profesor Fuad Yomma, Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie z Uniwersytetu Szczecińskiego. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór.
I dr Bartosz Bojarczyk, Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
Zanim porozmawiamy o tej sytuacji, z którą świat, a przede wszystkim zainteresowani tam na miejscu mierzą się obecnie, to jednak chciałabym zacząć od tego tła, które mamy, od kontekstu. Oczywiście ten konflikt nie zaczął się w październiku 2023 roku, ale jednak no, nie możemy zaczynać od starożytności, że tak powiem, a jednak skupić się na tym, co możemy tu powiedzieć, jeśli chodzi o te sytuacje. Skąd wziął się ten konflikt?
Do mnie pytanie?
Bardzo proszę.
Konflikt się wziął stąd, właściwie trochę tutaj będę obwiniał Europejczyków, mi się wydaje, bo gdyby nie druga wojna światowa w Europie, zapewne tyle Żydów by nie wyemigrowali z powrotem do Ziemi Świętej. Bo już oni byli około 1000 lat na kontynencie europejskim, kultywowali swoją kulturę oczywiście i religię i tak dalej, ale w pewnym momencie nacjonalizm w Europie spowodował i faszyzm właściwie później i naszyzm spowodował, że coraz bardziej ci ludzie zaczęli myśleć o powrót. Mam na myśli o tych Żydach, którzy mieszkali na kontynencie europejskim, myśleć o powrót do Ziemi Świętej. Tylko że na tej Ziemi Świętej już wcześniej je kolonizowali muzułmanie, arabscy muzułmanie przez wieków. I teraz trudno właściwie ustalić, czyja to jest tak naprawdę ziemia. Bo owszem, to jest ziemia i żydowska, ale też i muzułmańska w pewnych dziejach. i trudno tutaj o jakieś zgody między tymi dwoma grupami, mimo że Żydzi i Arabowie tak naprawdę to są Semici, to są spokrewnieni ze sobą. Zawsze mieszkali obok siebie, czy to w Arabii Saudyjskiej, albo czy dawna Arabia Saudyjska, czy obecna Arabia Saudyjska, ale dawny Hidżaz, czy na początku islamu, już islam miał jakąś wojnę z Żydami, atak na Żydów, na plemiona żydowskie w samej Arabii Saudyjskiej. No, ale też były takie momenty, gdzie Żydzi i muzułmanie bardzo dobrze się dogadywali, chociażby w Hiszpanii. Później widzimy, że Hiszpanie ich razem z tymi muzułmanami oddalili ich jakby z Hiszpanii i oni przyjechali do Imperium Osmanów wówczas, no ci Żydzi razem z muzułmanami. Obecnie, no właśnie, i tu mamy problem, że II wojna światowa spowodował kompletnie ci, którzy uratowali się w Europie, to wyemigrowali albo do Stanów, albo do Ziemi Świętej.
Gdzie stworzono państwo Izrael?
Państwo żydowskie, które już jako grupa doświadczona bardziej niż Arabowie, praktycznie szanse były pół na pół, żeby w ogóle Żydzi wygrali wówczas z Arabami, bo już istniały państwa arabskie, jak Syria, Egipt, albo czy Jordania, i wszyscy armie arabskie przegrali jakby w 1948 roku pierwsze starcia z Arabami.
To, co pan profesor, przepraszam, że wejdę w słowo, to, co pan profesor mówi o tej jednak wspólnocie, nasunęło mi skojarzenie z taką opowieścią bodajże Konstantego Geberta z jego jednej z książek o konfliktach izraelsko-palestyńskich. Otóż pewien Żyd powiedział: zawsze poznam Palestyńczyka. W każdym miejscu na ziemi poznam Palestyńczyka, nawet jeśli nie będę wiedział, jak brzmi jego imię i nazwisko. Zapytano go, w jaki sposób, po czym? Po smutnych żydowskich oczach.
Panie redaktorze, jak teraz ja mógłbym wyjść słowo, ja chciałem...
Bardzo proszę, doktor Bartosz Bojarczyk.
Skróconą wersję. Konflikt, tutaj możemy mówić o konflikcie religijnym, on nie ma żadnego takiego znaczenia. To znaczy on ma wymiar, ale sztuczny. To jest konflikt geopolityczny, jak tutaj pan profesor powiedział, jest to konflikt o ziemię, która była zasiedlana wspólnie, może w różnych okresach przez z większością, z inną większością, prawda, obywateli, ale ten konflikt rozpoczął się nie po 1945 roku, on się rozpoczął, gdy nacjonalizm żydowski, nurt, prawda, ten nacjonalistyczny, którego wyrazem było książka Państwo Żydowskie Teodora Herca, wydana w 1896 roku. A w 1897 roku pierwszy kongres sionistyczny w Bazylei podjął decyzję o odbudowie państwa izraelskiego na Bliskim Wschodzie, w Ziemi Świętej. I od tamtej pory nastąpiła bardzo duża migracja z całego świata na terytorium Ziemi Świętej, która była pod jurysdykcją Imperium Osmańskiego. Wraz z rozpadem Imperium Osmańskiego w wyniku I wojny światowej władzę nad tym terytorium przejęli Brytyjczycy, którzy w czasie I wojny światowej obiecali zarówno Arabom, jak i Żydom swoje państwa na tym terytorium. W okresie międzywojennym pod mandatem Ligi Narodów Brytyjczycy sprawowali tam administrację i mieli bardzo duży problem, bo już wtedy ten konflikt żydowsko-palestyński, on już trwał. Duża migracja, mamy do czynienia z jednym raportem, tam Pila, Biała Księga, ja nie chcę słuchaczy zanudzać, ale to był bardzo ogromny problem dla Brytyjczyków. Jak pogodzić te dwa zwaśnione narody, grupy jeszcze wtedy, bo Palestyńczycy, prawda, ta tożsamość palestyńska, to Hamas może mówić, że to jest stara jak świat, ale to nie jest takie proste. Ale te dwie grupy już były w bardzo dużym konflikcie, czego było wyrazem nawet walki zbrojne. To, co powiedział pan profesor, że doświadczenia Holokaustu nad całym światem, 6 milionów Polaków, ale Holokaustu nad Żydami doprowadziły do tego, że idea państwa żydowskiego w tym akurat miejscu nabrała, prawda, nabrała poparcia ze strony społeczności międzynarodowej. Największym błędem i podstawą tego konfliktu teraz w takim obliczu, jaki mamy, jest 1948 rok. Według Komisji ONZ do spraw Palestyny, ta komisja się wypowiedziała, że powinny powstać dwa państwa narodowe. Żydzi to zrobili, a Palestyńczycy nie ogłosili swojego państwa, które w 1948 roku by na pewno zostało uznane przez społeczność międzynarodową, gdyż ani Stany Zjednoczone, ani ZSRR nie były tak jednoznacznie proizraelskie. Nawet ZSRR było bardziej proizraelskie niż wtedy Stany Zjednoczone. Ten błąd Palestyńczyków, który wynika z braku elit oraz dołączenia kwestii palestyńskiej do nacjonalizmu arabskiego. I wtedy takie państwa jak Egipt, Jordania, Arabia Saudyjska mówiły Palestyńczykom, te garce Palestyńczyków i tych elit palestyńskich, my wywalczymy dla was całe państwo. I bez państwa żydowskiego. I to był największy błąd, moim zdaniem, którego teraz skutki, teraz jak i w poprzednich dziesięcioleciach, generowały czy też napędzały ten konflikt, bo mamy do czynienia teraz z konfliktem asymetrycznym pomiędzy państwem, które mówi, że broni się przed jakimiś grupami terrorystycznymi i odmawia im prawa do państwa, a właśnie grupą narodową, która nie uzyskała takiego państwa, prawda? Chociaż część państw uznaje Palestynę, ale główne mocarstwa światowe nie uznają Palestyny jako niepodległego, suwerennego państwa, co doprowadza do tego, że na przykład w Strefie Gazy dzieją się takie rzeczy, gdyż nie są pod opieką, pełną opieką prawa międzynarodowego jako obywatele niepodległego państwa, tylko są traktowani przez Izrael jako część jakby ugrupowania terrorystycznego, a świat na to patrzy i milczy.
Jak wygląda sytuacja w obecnej chwili? W jakim momencie jesteśmy? Bo można odnieść wrażenie, że ponieważ to ta wojna toczy się właściwie od dziesięcioleci, tylko przygasa i znowu się zaognia, przygasa i zaognia się. Ale w tej chwili chyba nastąpił taki moment, który od którego już nic nie jest chyba takie samo. Czy to jest takie moje widzenie wynikające z faktu, że to są wydarzenia, które dzieją się na naszych oczach, dlatego że wcześniej jednak, mimo że istniały media elektroniczne i one donosiły o tym, co się tam dzieje, o okrucieństwach, o śmierci i tak dalej, to mimo wszystko to nie było to, co w tej chwili, kiedy tę wojnę widzimy niemal na własne oczy.
Mi się wydaje, że nasz świat współczesny trochę stracił chyba sumienie. Już nie ma w ogóle w tym wszystkim żadnej awentur logiki. Logiki, które kto ma siły, ten rządzi tym światem. Mi się wydaje, że Palestyńczycy chcą własnego państwa na ziemiach przed 1967 roku, czyli kiedy Izrael w wojnie sześciodniowej zdobywa praktycznie całą Palestynę i nie tylko zresztą. Palestyńczycy chcą, natomiast osadnictwo żydowskie na terenach palestyńskich jest tak ogromne, jeszcze ta rywalizacja o status Jerozolimy. Każdy z nich chce dla siebie. Palestyńczycy już teraz się zgadzają na wschodnią część, ale Żydzi już nie chcą nic oddać kompletnie. Żydzi chcą im dać państwo, które już nie ma Ziemi Świętej, nie ma Jerozolimy, w sensie Maczat al-Aqsa, Strefa Gazy, możliwe, że stracą też teraz i Strefę Gazy, bo tak naprawdę już nie ma racji bytu na tych terenach. Zrównana jest w ciągu ostatnich dwóch lat kompletnie z ziemią. Już tam nie ma domu, już tam ludzie nie mają gdzie mieszkać. Już to jest obszar mały, gdzie zamieszkuje 2 400 000. Jeden z najbardziej zaludnionych obszarów chyba świata. Nie ma żywności, nie ma wody, nie ma prądu, nie ma nic, nie ma internetu, nie ma szpitali. Wszystko jest zniszczone na naszych oczach. A tam chce sobie stworzyć jakiś, ja wiem, to kurort chyba na tych terenach. Co oczywiście, że to nie
o
jest.
O czym mówił
realne.
Prezydent Stanów Zjednoczonych, proponując, żeby zrobić tam Rivierę.
Rivierę. No, na nieszczęście innych on chce sobie stworzyć, ja wiem, to Rivierę. Po prostu chyba świat się oszalał, naprawdę.
Czy świat oszalał, panie doktorze?
W pewien sposób tak. Ja tutaj jestem przychylny do tego i wytłumaczę, co mam na myśli, że świat oszalał, bo mamy ostateczny krach systemu bezpieczeństwa międzynarodowego, który został ustanowiony po II wojnie światowej, czyli w ramach system bezpieczeństwa ONZ. Po zimnej wojnie tutaj mieliśmy ograniczoną hegemonię Stanów Zjednoczonych i to Amerykanie jawili się takim żandarmem świata, który stabilizował, kontrolował pewne procesy. Ale no w ostatnich dziesięcioleciach, szczególnie no bym powiedział w XXI wieku, Amerykanie popełnili kilka faux pas i to bardzo poważnych geostrategicznych, jeżeli chodzi o Bliski Wschód. Obecnie Palestyńczycy są pozbawieni jakiegokolwiek poparcia międzynarodowego oprócz tego deklaratywnego. To nie jest czas zimnej wojny, że ZSRR dla celów strategicznych popierało Palestyńczyków i jakby przeciwstawiając się, prawda, Amerykanom w tym rejonie. Ale także Palestyńczycy stracili zaplecze, poparcie to takie i zarówno bezpośrednie, materialne, jak i bym powiedział dyplomatyczne ze strony państw arabskich, które mówiły, że w 1948 roku, że nigdy nie zdradzą kwestii palestyńskiej, przepraszam. W 1979 roku Egipt umył ręce od kwestii palestyńskiej, kompletnie podpisując porozumienie pokojowe z Egiptem. W 1994 roku zrobiła to Jordania. Obecnie Syria jest kompletnie zdestabilizowana, tak samo jak Liban, więc nie są w stanie. Hamas postawił na złego konia tutaj na Iran, a Iran został spacyfikowany, prawda, na przestrzeni tych ostatnich 3 lat, podobnie jak Hamas w Strefie Gazy. Więc to, co mówią państwa arabskie, to, co mówią państwa europejskie, a już nie daj Boże to, co mówią Stany Zjednoczone, to absolutnie nie jest żadne poparcie dla Palestyńczyków, którzy zostali sami sobie, bez reprezentacji tej międzynarodowej, negocjują w Katarze za pozwoleniem Stanów Zjednoczonych i tylko za ich pozwoleniem, chodzi mi o Palestyńczyków, nikt nie jest w stanie wymusić na Izraelu zachowań, normalnych zachowań, o tym co mówimy, czyli przestrzeganie praw człowieka, przestrzeganie prawa międzynarodowego. To co się dzieje w Strefie Gazy, no przechodzi jakiekolwiek pojęcie. To co było na początku tej audycji, że nawet elementy, prawda, z Izraela, z wewnątrz Izraela, wołają o zaprzestanie walk, bo pani mówiła tutaj, czy też było mówione o 550 przywódcach zarówno politycznych, jak i wojskowych Izraela, które bezpośrednio zwracają się do prezydenta Trumpa o zakończenie, po pomoc w zakończeniu tego konfliktu. Organizacje pozarządowe izraelskie mówią o już zbrodniach przeciwko ludzkości. To sami Izraelczycy z wewnątrz mówią już o tym, nie zgadzając się na politykę Benjamina Netanyahu. No ale to, co robi rząd Benjamina Netanyahu, to nie jest tylko kwestia palestyńska, ale to jest jakby cała taka strategia, a może raczej taktyka do pacyfikacji Bliskiego Wschodu. To już nie tylko Strefa Gazy, ale to, co się dzieje na zachodnim brzegu, co pan profesor mówił, że agresywne osadnictwo, nieprzestrzeganie umów z Palestyńczykami, temu świat się przygląda. Liban spacyfikowany przez Izrael, Syria, Izraelczycy robią co chcą w Syrii. Izraelczycy zaatakowali Iran pod pretekstem, prawda, i zginęło też bardzo dużo osób, czyli to takie balans, ta równowaga geopolityczna na Bliskim Wschodzie została bardzo, ale to bardzo naruszona na korzyść Izraela. To jest na pewno sukces Izraela, bym powiedział, ale to jest klęska humanitarności, to jest humanizmu, ale długofalowo to dla Izraela też będzie klęska, takie jest moje zdanie, bo na pewno wyrośnie kolejne pokolenie Palestyńczyków, które już wyrasta, które no, żywi się nienawiścią, naturalnym odruchem, prawda, który jest odpowiedzią na to, co robią żołnierze izraelscy nazywanymi siłami obrony Izraela.
Jeśli można, to ja chciałabym zacytować dosłownie krótki fragmencik z tego listu byłych dowódców izraelskiej armii i szefów służb. Ami Ayalon, były szef Shin Betu, tej organizacji, która zrzesza te osoby, elity wojskowe, służb Izraela, mówi w tym liście, czy też pisze w tym liście, ta wojna przestała być wojną sprawiedliwą. Jej kontynuacja naraża bezpieczeństwo Izraela i prowadzi do utraty tożsamości państwa.
To jest prawda, bo mi się wydaje, że prędzej czy później Izrael kiedyś odpowie za swoje zbrodnie, bo to, co my widzimy na własne oczy, to jest ewidentnie zbrodnie przeciwko ludzkości. Zabijanie dzieci, które trzymają w szeregach, żeby dostać jakieś żywności, albo czy cokolwiek, albo czy głód, albo czy stosowanie w ogóle, ja wiem, to głodu wobec wszystkich, bez względu, czy to zwykły człowiek, albo czy terrorysta, no to chyba to nie tędy chyba droga. Ale świat na to się zgadza. Gdzie tu, ja wiem, to Rada Bezpieczeństwa ONZ, gdzie ONZ? Już jakby w ogóle je nie ma w ogóle w naszym świecie. W ogóle one przestały istnieć jakby. Wszystko blokowane przez Stany Zjednoczone, przez albo czy Rosję, albo czy innych państw, które są w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, które używają karty weta, nie mogą nic kompletnie, nie mogą w ogóle się dogadać w żadnej kwestii, nie tylko Palestyny, czy Ukrainy, albo czy gdziekolwiek. Kompletnie świat jest z tym, który ma siły w tej chwili, który pokazuje swoją siłę.
Chciałabym zapytać obu panów, od lat przyglądacie się tamtemu kawałkowi ziemi, analizujecie, myślicie o tym, też prognozujecie, jak sądzę. To, o czym mówimy, to w gruncie rzeczy przypomina ten mit o węźle gordyjskim, tylko że w przypadku tamtego problemu, który był bardzo skomplikowany i też właściwie te wszystkie nitki tworzyły coś, co było nie do rozsupłania, to jednak jest jakieś skojarzenie z tym, co dzieje się właśnie tam. Natomiast ja nie widzę sposobu, przyznam się szczerze, przecięcia tego węzła. Bo kto miałby to uczynić i jak?
Panie redaktorze, na to, no niestety, na to jest rozwiązanie. To jest po prostu interwencja świata, mocarstw światowych, o czym mówiłem ja wcześniej, także pan profesor. Ale no niestety te mechanizmy bezpieczeństwa międzynarodowego, one zostały, bym powiedział, porzucone, zlikwidowane. Ta siła, prawda, w ogóle ten cały struktura, mechanizmy bezpieczeństwa międzynarodowego zostały rozmontowane. Takich konfliktów było więcej na świecie jest i one zostały spacyfikowane przez społeczność międzynarodową. Nie wiem, przykład Cypru na przykład tutaj jest dobry, gdzie Turcja i Grecja, prawda, walczyły, ale zostały zmuszone zarówno przez stronę wschodnią, jak i zachodnią, czyli dzisiaj byśmy powiedzieli przez mocarstwa światowe, do przestrzegania prawa międzynarodowego, do wytyczenia linii demarkacyjnych, no i do zaprzestania przemocy. Bez zaangażowania się społeczności międzynarodowej, ja mówię państw, mocarstw światowych, które by chciały doprowadzić do zaprzestania tego. No, głupi przykład. Przecież Stany Zjednoczone mogłyby zaszachować Izrael, prawda, tak samo Rosja, tak samo Chiny i zmusić ich do wpuszczenia pomocy humanitarnej na terytorium Gazy. Mogłyby zmusić Izrael do niestrzelania do cywilów, którzy stoją w kolejkach po żywność. Niemniej jednak, no, tak jak to wcześniej już tłumaczyłem, nie ma takiej woli, a Palestyńczycy są pozostawieni sami sobie, gdyż no nie interesują chyba już nikogo, prawda? A to, co widzimy w telewizji, jest tylko strasznymi obrazami, które przypominają, no nie wiem, historię Polski, historię innych państw. I dawno temu uznaliśmy, że tego nie powinniśmy tolerować. A codziennie to tolerujemy. No dzisiaj oglądałem kilka serwisów informacyjnych w Polsce. Nie było tam nawet wzmianki o strefie Gazy. Już to nie jest w ogóle żaden temat. Ludzie umierają, są zabijani. Nas to nie interesuje. My mamy swoje interesy, my mamy swoje życie. Dopóki taka przemoc nie przyjdzie do nas, to my ją, prawda, to my ją jakby gdzieś tam odsuwamy od siebie, od naszej percepcji, od naszych serc, prawda, od naszych emocji. I niestety tak funkcjonuje dzisiejszy świat, co dla świata nie jest absolutnie pozytywne, nawet w skali tej palestyńskiej, ale w skali całego bezpieczeństwa międzynarodowego. Więc tak jak mówię, no nie wiem, mocarstwa musiałyby się jakoś opamiętać. No tutaj rola Chin, która od początku zrzuca pomoc humanitarną, no ale Chińczycy codziennie zrzucają jakby około 3 ciężarówek samolotami, około 3 ciężarówek pomocy humanitarnej, a w korku do strefy gazy stoi setki, jak nie tysiące ciężarówek z pomocą humanitarną, która nie jest wpuszczana, a ta pomoc doraźna by bardzo szybko zlikwidowała głód i cierpienie z tym związane, dostarczenie leków, prawda, paliwa, co pozwoliłoby na żadne godne życie, ale pozwoliłoby na przetrwanie tej ludności niegodnie, ale po prostu na przetrwanie.
Bardzo dziękuję. Panie profesorze, rozumiem, że zdanie, bo już musimy kończyć. Bardzo tak, proszę.
Jedno tylko zdanie. Ja osobiście uważam, że gdziekolwiek byłby ten konflikt, to już od dawna byłby ścigani, ci, którzy to robią, ale to dotyczy Izraela. Izrael jest nietknięty. Choć nie wiem, co by się stało, Izrael nie jest naruszony w ogóle. Nikt się nie odważy się zbliżyć do Izraela, bo Stany Zjednoczone stoją za nią.
Dziękuję bardzo. Profesor Fuad Jomma, Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego. Dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję.
I doktor Bartosz Bojarczyk z Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dziękuję bardzo, panie doktorze.
Dziękuję bardzo.
A my nie zmieniamy tematu, ale spojrzymy z nieco innej perspektywy.
Na dobry koniec dnia Radio Szczecin na wieczór. Od 20 w Radiu Szczecin rozmowy z ciekawymi ludźmi, najciekawsze tematy dnia, komentarze specjalistów i opinie słuchaczy. Radio Szczecin na wieczór. W domu, w pracy, w samochodzie. Oczywiście tylko Radio Szczecin.
Z 2 200 000 aż 2 000 000 mieszkańców strefy gazy zostało wewnętrznie przesiedlonych. Większość osób znalazła tymczasowe schronienie w obozach, w kościołach, u krewnych, w budynkach, które jeszcze nie zostały zniszczone. Panuje straszliwy głód. Nie działają szkoły i szpitale. Palestyńczykom brakuje niemal wszystkiego. Od jedzenia, przez wodę, prąd, po leki. Organizacje humanitarne robią, co mogą, by ulżyć w ich cierpieniu. Co możemy zrobić my w Polsce? I w ogóle, jak wygląda w tych trudnych warunkach pomoc humanitarna w strefie gazy? O tym porozmawiam z naszymi kolejnymi gośćmi. Są z nami Magdalena Foremska z Polskiej Akcji Humanitarnej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Jakub Belina-Brzozowski z Polskiej Misji Medycznej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Przeczytałam taką wypowiedź lekarki, pediatrki Agnieszki Czaplińskiej dotyczącej tego, co dzieje się w strefie gazy. I pozwolę sobie zacytować na początek naszej rozmowy. Z głodu umiera się w ciszy. Czuć tylko zimno. Kolejne organy przestają działać. Zmniejszają się serce, mózg, kości. Tak organizm walczy o przetrwanie, gdy do jedzenia nie ma kompletnie nic. Wielu ludzi w gazie jest już na etapie nieodwracalnych zmian organizmów. Tak mówi Agnieszka Czaplińska, pediatrka. Proszę powiedzieć, jak państwo patrzą na tę sytuację w strefie gazy? Tam dzieją się rzeczy straszne i trudne, bo tu mówimy i o życiu w bardzo trudnych warunkach, w jakichś ruinach, w jakichś pozostałościach domu. Mówimy o życiu w strachu, mówimy o życiu w głodzie, mówimy o trudnościach w dostarczeniu tym ludziom pomocy. Więc pani Magdaleno, jak pani na to patrzy?
To sytuacja bez precedensu, absolutna katastrofa. To na pewno to nie jest kryzys. Czas kryzysu się bardzo dawno skończył. Każda sytuacja ludzkiego cierpienia jest bardzo trudna. Spotykamy się z tym niestety często w naszej pracy, na tym też ona polega. Gaza jest jednak szczególnym przypadkiem, dlatego że tak nie musi być. Ta pomoc jest na granicy. Ludzie nie muszą umierać z głodu. Ta żywność jest. Jest wiele tysięcy ciężarówek wypełnionych żywnością, która w ciągu naprawdę nawet kilkudziesięciu minut mogłaby dotrzeć do potrzebujących. Jednak od 3 marca nie jest wpuszczana na teren Strefy Gazy. I od wtedy już tak naprawdę było wiadomo, że te zapasy zgromadzone podczas zawieszenia broni, które obowiązywało kilka tygodni, w pewnym momencie się skończą. I tak dokładnie się stało. I ludzie zaczęli głodować. I teraz mamy do czynienia z pierwszą falą skutków tego, że od wielu, wielu, wielu tygodni dzieci, kobiety, osoby starsze, osoby niepełnosprawne, mężczyźni jedzą bardzo, bardzo rzadko albo prawie nic.
Mm-hmm. Czy głód stał się narzędziem wojny, panie Jakubie?
No tak przynajmniej twierdził ONZ, a nie widzę powodów, żeby ich raportom nie ufać w tej sprawie. Zresztą nie tylko ONZ, również nawet izraelskie NGOsy, w tej chwili już NGOsy, czyli organizacje pozarządowe, już w tej chwili mówią wprost o tym, oskarżając swoje państwo, no nawet o zbrodnię ludobójstwa. I no ONZ o tym zbrodniu już oskarżył już właściwie w swoim specjalnym raporcie rok temu prawie Izrael. Ja jako organizacja humanitarna nie definiujemy prawnie, jakiego rodzaju to jest zbrodnia, bo to nie jest naszą rolą. Od tego są właśnie ONZ i inne takie ciała międzynarodowe. Natomiast no, z naszej strony na pewno widzimy, mówię, bo nasi lekarze są na miejscu. My wysyłamy jordańskich lekarzy do szpitala Al-Aqsa w Dar al-Balah. W tej chwili mamy tam 4 lekarzy. No i widzimy rzeczywiście, że ten głód no, jest wszechobecny, to znaczy pacjenci, szpitale już właściwie od miesięcy przychodzą do niego niedożywieni. Nasi lekarze często muszą się wstrzymywać z zabiegami, ponieważ organizm pacjenta będzie no nie dość silny, żeby się po tym zabiegu zregenerować.
Czytałam oczywiście też relacje, przepraszam, że wejdę w słowo, czytałam też relacje o tym, że pacjenci proszą po prostu o jedzenie, że zamiast leków, błagają, żeby zamiast leków podawać im po prostu jedzenie.
Przede wszystkim można powiedzieć, że no, to jest ich pierwsza w tej chwili potrzeba, czyli często zamiast pójść po pomoc zdrowotną, wolą pójść szukać wody, jedzenia, bo też woda jest problemem, czysta woda oczywiście w Strefie Gazy, więc nasi lekarze również zresztą nie mają odpowiednich racji żywnościowych, oni w tej chwili właściwie żywią się przede wszystkim mielonkami, różnego rodzaju konserwami, które przywieźli ze sobą z Jordanii. Mamy problemy właśnie z dostępem do czystej wody, więc to dotyczy naprawdę już w tej chwili wszystkich w Strefie Gazy. Znaczy, to nie jest tak, że to są jakieś odosobnione ogniska, bo takie ogniska dużego niedożywienia jak głodu mieliśmy właściwie od początku tego konfliktu. To żebyśmy mieli jasność, to nie jest wcale nowy zupełnie problem. W tej chwili on po prostu narósł i mamy, no, może dojść do sytuacji tak zwanej no, definicji, że spełnimy definicję klęski głodu. Definicja klęski głodu jest spełnia się, kiedy no, w przypadku populacji Strefy Gazy umierałoby nam dziennie kilkaset osób z głodu. To jest taka twarda definicja w takich ONZ-owskich ramach tego. Natomiast i jesteśmy blisko tego, znaczy, żeby była jasność, to nie jest odległa przyszłość. Jeżeli no coś naprawdę się radykalnie nie zmieni, czyli no jeżeli po prostu, tak jak wspominała Magda, nie zostaną wpuszczone te ciężarówki właściwie z dnia na dzień, no jeżeli nie będzie stałego zawieszenia broni, bo to jest tak naprawdę podstawowy warunek, by ta pomoc, którą możemy dostarczyć na miejscu, była realnie skuteczna.
A czym jest Gaza Humanitarian Foundation, pani Magdaleno? Bo ta pomoc jest właśnie w taki bardzo dziwny sposób organizowana od jakiegoś czasu.
Tak. Więc może dodam tylko trzy słowa. Wtedy, kiedy na początku marca wprowadzono całkowitą blokadę Gazy i zabroniono jakiejkolwiek organizacji powiązanej z Narodami Zjednoczonymi wstępu tak naprawdę na teren strefy Gazy, wtedy skończyły się dostawy żywności, wody, szczepionek, leków, a także paliwa. Więc już w maju były oznaki, że głód nadchodzi, że brakuje żywności. I wtedy Izrael wraz ze Stanami Zjednoczonymi podjęli decyzję, żeby nie wracać do tego systemu ONZ-owskiego, który oni uważają w jakiś sposób też jest tolerancyjny i ta żywność trafiała też w ręce Hamasu. Stworzono tę fundację, Gaza Humanitarian Fund. To są żołnierze izraelscy i pracownicy amerykańscy w dużej mierze, w większości najemnicy. Po prostu byli żołnierze amerykańscy, którzy w ten sposób teraz zarabiają na życie. I ta fundacja miała wypełnić lukę po wszystkich agendach Narodów Zjednoczonych. Dodam tylko, ONZ miał 400 punktów dystrybucyjnych żywności na terenie strefy Gazy. Ta fundacja, ta quasi-fundacja ma cztery.
I w jakiś bardzo dziwny sposób w dodatku ulokowane, bo w gruncie rzeczy w większości na południu. Trzy na południu.
Trzy są obok siebie na południu, a jedna jest powiedzmy w takiej centralnej części Gazy.
Co zmusza ludzi do...
Długich wędrówek, niebezpiecznych wędrówek w słońcu, 8-12 kilometrów w jedną stronę bardzo często. To są w tym momencie najsilniejsze osoby, są w stanie przebyć tę drogę, więc to są chłopcy, to są mężczyźni, ale bardzo często to są dzieci, które prawdopodobnie nie mają już rodziców i z desperacji plecakiem szkolnym próbują cokolwiek tam wsadzić. Te dystrybucje są kompletnie niezorganizowane, bez jakiejkolwiek znajomości, w jaki sposób robić to efektywnie oraz bezpiecznie dla osób tam przebywających. Mamy do czynienia z bardzo zdesperowanymi ludźmi. Nikt nie panuje, nie ma żadnych technik panowania nad tym tłumem osób, które się tam pojawia każdego poranka. To są paczki na takim placyku i w ciągu 8 kto pierwszy, ten lepszy, kto szybszy, ten lepszy. I wszyscy, każdy chwyta, kto co może chwytać, a potem właśnie ci słabsi czy dzieci zbierają mąkę z ziemi czy jakąś fasolę, która została i próbują z czymkolwiek wrócić z powrotem do domu. No ale największą tragedią tej sytuacji jest to, że ponieważ osoby pilnujące tych całych dystrybucji, przede wszystkim żołnierze izraelscy, są kompletnie nieprzeszkoleni w takiej sytuacji i kiedy widzą ludzi biegnących, aby jak najszybciej zdobyć paczkę, jak to jest potem nam komunikowane, czują się zagrożeni i wtedy otwierają ogień. Oni nie strzelają do tych ludzi bezpośrednio, tylko strzelają, tak jak mówią, nad ich głowami albo pod stopy, żeby w jakiś sposób zaprowadzić jakąkolwiek kontrolę. No ale ponieważ to są tumany kurzu, wszystko dzieje się bardzo szybko, jest panika. Codziennie, dzisiaj na przykład zginęło 36 osób, próbując zdobyć taką pomoc, a od momentu rozpoczęcia działalności tej fundacji, czyli od drugiej połowy maja, ponad 1400 osób zginęło w drodze z lub z tych miejsc dystrybucyjnych. Tak to wygląda.
Jeden z amerykańskich najemników, jak pani powiedziała, znaczy pracowników tej fundacji, który pojechał tam, przekazał relację o tym, co się dzieje i przede wszystkim właśnie mówił o tym, że pojechali tam kompletnie nieprzeszkoleni. Nikt im nie powiedział, jak używać gazu pieprzowego. Poza tym to się w głowie nie mieściło temu żołnierzowi, bo to był żołnierz amerykański. W ogóle nie mieściło mu się w głowie, że można używać gazu pieprzowego wobec ludzi, którzy nie mają potem jak umyć oczu, prawda, bo nie ma wody. Nie mówiło im się nic na temat tego, jak działają granaty, które dostali, jak działa broń, więc to wygląda naprawdę straszliwie, przerażająco, ale w tym wszystkim jednak chyba szukajmy czegoś dobrego, jeśli w ogóle można szukać, to znaczy w ogóle czy my możemy jakoś pomóc, a jeśli tak, to jak?
Jeszcze tylko podsumuję to sytuację z Gaza Humanitarian Foundation. No, mi się wydaje, że najtrafniejszym taką metaforą tego, co tam się dzieje, to są igrzyska śmierci. Znaczy mamy igrzyska śmierci, które się dzieją na naszych oczach, tak dokładnie tak jak w tej serii, gdzie one były transmitowane w telewizji i no de facto to się właśnie w tej chwili dzieje. Znaczy my,
tak, tylko że to był film science fiction, prawda?
Dokładnie.
A to się dzieje na naszych oczach.
To się dzieje na naszych oczach. Jeżeli chodzi o to, tak, no rzeczywiście ja powiem tak, no większość organizacji humanitarnych tak naprawdę ma zupełnie związane ręce. No w naszym przypadku mogę powiedzieć, że mamy te ręce związane, ale jeden palec czy dwa palce są wolne, bo rzeczywiście jesteśmy w stanie wysyłać lekarzy cały czas do szpitala Al-Aqsa w Dar-e-Balah. Oni tam są i cały czas leczą ludzi tym, co mają na miejscu, bo nie mogą z sobą wieźć zazwyczaj nawet apteczki podręcznej, więc korzystają z tego, co jest w szpitalu na miejscu, a jak Państwo się domyślają, te zasoby szpitali są bardzo ograniczone. Mówią nam o tym, że czasami dezynfekują rany octem, że czasami muszą amputować bez znieczulenia. No i rzeczywiście lekarze mówią, że najtrudniejsze to, co jest dla nich psychicznie, to są amputacje wykonywane rzeczywiście na 2-3-letnich dzieciach. Ale tak, ale oni tam cały czas są, więc to są te dwa wolne palce związanych rąk, które my jako Polska Misja Medyczna akurat mamy i no i oczywiście można tę naszą misję tam na miejscu wspierać. Zapraszam na stronę pmm.org.pl i tam wszystkie dane do tego wsparcia Państwo znajdą.
Czy to jest głównie wsparcie finansowe?
Tak, tak, no po prostu przekształcamy, że tak powiem, te pieniądze, które Państwo nam wpłacą, no w
dobro.
Dobra, tam na miejscu, czy no po prostu takie podstawowe, to podstawową rzecz, którą możemy zrobić, czyli wysłać tam lekarzy, zaopatrzyć ich odpowiednio, no chociażby w te konserwy, zwrócić im za czas, który nie będą w tym czasie w pracy w Jordanii, bo to są lekarze, którzy normalnie pracują w tamtejszych szpitalach, no i też zapewnić całe taką, no powiedziałbym, infrastrukturę bezpieczeństwa dla nich, no bo oczywiście oni tam na miejscu nie są bezpieczni i robimy wszystko, co możemy, żeby taką podstawową komunikację, podstawowe szkolenia, no wszystko im to zapewnić, żeby jechali no możliwie bezpiecznie na miejsce, ale oczywiście bezpieczni nie są i tego nie jesteśmy w stanie im w 100% zapewnić, bo Państwo wiedzą, pewnie słyszą już z doniesień medialnych o tym, że naprawdę tam na miejscu nikogo nikt nie oszczędza i no jeden z naszych lekarzy już na jego oczach, jeden pielęgniarz właśnie ze szpitala Al-Aqsa został zabity. Na szczęście jeszcze żadnego z naszych lekarzy to nie spotkał, mam nadzieję, że nie spotka, ale no oni jadą tam rzeczywiście mając świadomość, że ryzykują swoje życie i zdrowie w tej chwili.
To, że to są lekarze stamtąd, z tamtego miejsca na ziemi, to jest jasne, bo oni znają tam warunki, często język, prawda? To są takie kompetencje, które są w momencie tego konfliktu no, podstawowe, poza oczywiście medycznymi, to jasne. Ale zastanawiam się, panie Jakubie, co kieruje tymi ludźmi, że się na to decydują? Wiem, że to nie jest główny wątek tej naszej opowieści i naszej rozmowy, ale może oddajmy im honor tym
tak,
samym.
Na pewno to, co nimi kieruje, to są często ludzie, którzy mają własne rodziny. Przecież też mają dzieci. Po prostu, no, tak jak rozmawiam z nimi, to słyszę, że właśnie między innymi to, znaczy, że kiedy widzą, no, chociażby dzieci umierające od bombardowań, od strzałów, w tej chwili również głodu, bo pamiętajmy, że głód najszybciej i najdotkliwiej dotyka właśnie dzieci. Znaczy, po pierwsze, najwięcej dzieci umiera z głodu, zwykle proporcjonalnie do populacji. Po drugie, no, jeżeli nawet to nie jest śmierć, to te długofalowe efekty głodu też najbardziej dotykają dzieci, chociażby hamują ich rozwój. I to są często straty, których się nie da się potem nadrobić. No więc w ich przypadku to jest często ta motywacja, że po prostu są tuż za granicą właściwie, prawie że za granicą, bo Jordania tam jeszcze troszkę dzieli. I mają możliwość, żeby w jakikolwiek minimalny sposób wpłynąć na tę sytuację. No i czują, że to jest jakiś ich po prostu ludzki obowiązek. Tak bym to określił z tych rozmów, które z nimi przeprowadzałem.
Pani Magdaleno, czy polska akcja humanitarna ma całkowicie związane ręce, czy też jakoś tam jakiś spalec?
Nigdy nie przyjmujemy wiadomości, że mogłaby być taka sytuacja. My też uruchomiliśmy zbiórkę. Bardzo zachęcamy także państwa do jakiegokolwiek datku. Analizowaliśmy bardzo uważnie z partnerami na miejscu, co możemy zrobić teraz nadal, natychmiast. I tą rzeczą, którą możemy zrobić od razu i już zaczynamy ją robić, to jest dostarczanie wody w beczkowozach, dlatego tak jak Jakub wspomniał wcześniej, jest ogromny, nie ma czystej wody w Gazie, a jest problem z wodą w ogóle, dlatego że z racji tego, że nie dociera też paliwo, no to nie są w stanie pracować maszyny ocalające. Więc ta woda, która jest, jest brudna, jest niebezpieczna dla zdrowia, jest bardzo słona. Wiem też, bo też jestem w kontakcie z lekarzami z Gaza City, że ta czysta woda jest tak trudna do zdobycia, że dorośli decydują się pić tę brudną wodę, tę słoną wodę, żeby mieć czystą wodę dla swoich dzieci. Dlatego to jest coś, co możemy zrobić i zaczynamy teraz działanie, aby dotrzeć do wszystkich miejsc w Strefie Gazy i na południu, i na północy, i w centrum i dostarczać czystą wodę beczkowozami do osób, które jej potrzebują. Chcemy też ją dostarczać do szpitali, dlatego że mówimy tutaj o ogromie i o totalnym heroizmie lekarzy palestyńskich, którzy ratują życie codziennie i robią wszystko, żeby tak było. Te amputacje, mamy sygnały, że bez dostępu do czystej wody i przy takim stopniu wyniszczenia i niedożywienia organizmu, oczywiście, że te rany goją się o wiele gorzej, a czysta woda jest w ogóle podstawą, tak, żeby móc też zmieniać opatrunki. Więc tym także będziemy się zajmować od razu i chcemy też zapewnić wodę w tych centrach ewakuacyjnych ONZ-owskich, dokąd ludzie wewnętrznej przemieszczeni uciekli, gdzie szukają schronienia, żeby mieli też okazję wziąć prysznic, umyć się. Pamiętajmy, tam jest lato, 40 stopni, a niektórzy nie byli w stanie umyć się od wielu, wielu, wielunastu tygodni. Więc też chcemy zapewnić im taką możliwość. To jest coś, co możemy zrobić teraz i zaczynamy to robić od razu. Jeżeli chodzi o to, o co też bardzo często zadają nam pytanie, w jaki sposób możemy przyczynić się do zniwelowania tego głodu, no to tutaj dopóki nie zostaną otworzone te przejścia, dopóki nie zostanie zapewnione bezpieczeństwo ciężarówkom, tak aby te ciężarówki z żywnością mogły docierać do punktów dystrybucyjnych swoich punktów przeznaczenia i dopóki też nie odda się tej koordynacji ONZ-owi, który robił to dobrze, skutecznie, bezpiecznie, godnościowo dla tych ludzi, to jest niestety, i to jest dramatyczne, bardzo mało, co możemy zrobić akurat w tym momencie w tej sprawie. Możemy żądać, możemy naciskać, ale czystą wodę możemy dostarczyć od razu i tak zaczynamy.
Mhm. Na stronie Polskiej Akcji Humanitarnej przeczytałam w Państwa takim właśnie pakiecie informacji dotyczących strefy Gazy takie zdanie, które postanowiłam teraz na koniec zacytować. Informuj innych. Reaguj na dezinformację. Podawaj dalej rzetelne źródła. Nie odwracaj wzroku, kiedy świat milczy. Cierpienie się wydłuża. Gaza nie zniknie z mapy, gdy przestanie być medialnym tematem. Ludzie będą tam nadal z traumą, głodni, żyjący w zniszczonych miastach. Twoja pamięć, twoja empatia i pomoc to realna siła.
Tak dokładnie jest. Nie możemy zostawić tych ludzi samymi sobie. Nawet jeżeli czujemy się bezsilni, rozmawiajmy o tym, przekazujmy informacje dalej. Ogrom dezinformacji jest naprawdę przerażający czasami, więc podpisuję się pod tym apelem. Podawajmy dalej sprawdzone informacje i przede wszystkim pamiętajmy, tam są mamy, tam są dzieci, tam są ojcowie, tam są dziadkowie, tam są babcie, cywile. Nikt nie zasłużył na tak okrutny, tak niesprawiedliwy los, musimy być z nimi, musimy im pomóc, dlatego że jestem przekonana, to jest sytuacja, w której musimy być po właściwej stronie historii, bo Gaza nie zniknie i nigdy nie będzie zapomniana, nic już nigdy nie będzie tak samo. I to jest moment, kiedy musimy się zastanowić, co się tutaj wydarzyło, dlaczego się wydarzyło i co możemy zrobić, żeby naprawdę nie wydarzyło się już nigdy więcej.
Dla mnie jakimś światłem mimo wszystko jest ta sytuacja ostatnia, to znaczy w ciągu jednego tygodnia z Izraela od elit izraelskich, z jednej strony byłych wojskowych, z drugiej strony rektorów uniwersytetów, płynie przesłanie: skończmy tę wojnę. Ta wojna już dawno przestała być sprawiedliwa. Także to jest dla mnie jakieś światełko w tej sytuacji. Dziękuję Państwu za tę rozmowę. Zachęcamy do zaglądania na strony Polskiej Akcji Humanitarnej i Polskiej Misji Medycznej, aby dowiedzieć się, co można zrobić, jaka jest sytuacja, no a właśnie przede wszystkim, co my możemy zrobić, żeby nie czuć się bezsilnymi, bo to poczucie nie jest najprzyjemniejsza. Magdalena.
To właśnie takim słowem podsumowania, nie dajmy sobie wmówić, że jesteśmy bezsilni.
Nie dajmy sobie wmówić.
Mamy ograniczone możliwości, ale jednak coś możemy zrobić.
Dokładnie tak.
Magdalena Foremska, Polska Akcja Humanitarna i Jakub Belina Brzozowski, Polska Misja Medyczna. Dziękuję za nasze spotkanie, za to, że poświęciliście Państwo czas, by opowiedzieć o tej sytuacji słuchaczom Radia Szczecin. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Kamil Flaszak, Małgorzata Frymus, Agata Rokicka. Mówimy dobrej nocy.